W studiu mój gość Michał Wiatrowski, psycholog, pedagog, socjoterapeuta. Witam.
Dzień dobry.
Jutro dzień bez telefonu komórkowego i w programie dla dzieci też postanowiliśmy porozmawiać o tym, jakim problemem może być, a być może nie jest. Telefon komórkowy w relacjach z rówieśnikami, także w relacjach z rodzicami. Czy pomaga pielęgnować te relacje, czy wprost przeciwnie?
Ja bym zaczął od tego, że jest potrzebny jednak w dzisiejszych czasach i całkowicie bym z niego nie rezygnował, bo jak się nie da zatrzymać rzeki, ani jej cofnąć, nie da się już zrezygnować z tej zdobyczy cywilizacji. Myślę, że jesteśmy na takim etapie, że powinniśmy edukować siebie nawzajem, bo od siebie, od dorosłych zacząć i również dzieci w to włączyć, jak korzystać na co dzień z tej zdobyczy cywilizacyjnej. Bo tak zastanawiałem się nad tym, czy słuszne jest, że w różnych szkołach podejmuje się decyzję, że dzieci mają nie korzystać z telefonów komórkowych. Niby jest to dobre, bo kiedy dziecko korzysta z telefonu komórkowego, rozprasza się. I po takiej sesji grania przez niego potrzebuje 45 minut, mówią naukowcy, żeby mózg wrócił do normalnego trybu pracy i żeby mogło się skupić. Nie ma na to czasu w szkole, więc trzeba jakoś rzeczywiście ograniczyć to korzystanie z telefonu i mówić dzieciom, że pewien sposób używania telefonu jest szkodliwy. Zastanawiałem się też w kontekście potrzeby kontaktu rodziców z dzieckiem. Ja bym rodzicom nie zabierał tej możliwości, tak? Bo kiedy dziecko jest w szkole, to jedno i drugie ma jakiś rodzaj napięcia. Rodzic, że nie może w dowolnym momencie sprawdzić, co się dzieje z dzieckiem, a dziecko, że nie ma stałego kontaktu z rodzicem. A to jest kilka długich godzin w ciągu dnia, czasami do 8 nawet, tak? Jeżeli są zajęcia dodatkowe, jeżeli dzieci są w świetlicy szkolnej. Więc nie pozbawiałbym tego dzieci. Natomiast uczyłbym, jak korzystać, tak? Rodzic może dzwonić wtedy, kiedy jest przerwa. Nie musi dzwonić w trakcie lekcji. Dobrze wiemy o tym, że sprzęt jest wyposażony w możliwość słuchania również przebiegu lekcji, tego, co się dzieje na przerwie, z kim dziecko przebywa, nawet włączenia się w rozmowę, tak? Czasem jest to szkodliwe, a czasem jest to bardzo potrzebne. Mieliśmy też ostatnio dowody, że rzeczywiście ta możliwość włączenia się rodzica za pomocą telefonu w życie szkolne dziecka było bardzo, bardzo potrzebne, tak? Nie zabierałbym tego ani rodzicom, ani dzieciom. Telefon jest potrzebny dzieciom do tego, żeby mogły się kontaktować z rówieśnikami. Wbrew pozorom nie wszystkie są w stanie w odpowiednim czasie zapisać lekcji, które mają zadane, przypomnieć sobie, co miały wykonać, jakie są jutro lekcje, czy są jakieś zmiany. Mogą kojarzyć, że coś się dzieje innego niż jest w planie, ale muszą mieć możliwość sprawdzenia tego i to jest narzędzie, które do tego służy. Zastanawiałem się nad zjawiskiem, które jest bardzo powszechne, jest bardzo trudne, nad szkodliwym korzystaniem z telefonu. Że dzieci korzystają z internetu i kiedy korzystają w sposób niebezpieczny, są im również podsyłane treści, które nie powinny się pojawiać w ich świadomości w tym wieku. A przecież wszyscy dobrze wiemy, że są telefony, które nie mają dostępu do internetu. Starej generacji lub nawet współcześnie telefonia komórkowa wypuściła edycję telefonów dla dzieci bez dostępu do internetu. A czemu z takich nie korzystać? Tam nie ma gier, tam jest tylko możliwość dzwonienia, tak? Przecież to jest produkt przygotowany konkretnie dla dziecka. Ja myślę, że w tym kierunku powinno iść nasze edukowanie nas dorosłych, bo to my decydujemy, co kupujemy dzieciom i w co je wyposażamy, poprzez uczenie dzieci, jak mają korzystać z tego naprawdę dobrego narzędzia, jeżeli jest dobrze używane.
Czy to na przykład dzisiaj nie może być odbierane jako, nie wiem, stygmatyzowanie dziecka, że ma na przykład starą Nokię, tak, z której można tylko dzwonić? Czy też należy uczyć dzieci? Bo ja wiem, że na przykład rodzice wykorzystują często taki fakt, że odbierają dziecku telefon na przykład za karę. I dostaniesz tylko telefon taki, żebym ja mógł się z tobą skontaktować i to jest kara za coś tam na przykład. Właśnie ten telefon komórkowy, czy pozbawianie telefonu komórkowego często jest takim elementem kary, jakiejś tam represji.
Telefon starszej generacji, czy może być wstydliwy, to zależy. Jeżeli będzie to banan, który był używany w Matrixie, To może być bardzo fajny gadżet. Mało tego, ludzie teraz poszukują telefonów właśnie starszej generacji.
No tak, są różne mody.
W których można było wymieniać przecież tyły, przody i miało się spersonalizowany pod względem koloru i wyglądu telefon. Można do tego wracać. Tam była jedna gra, która, na której też można było ustanawiać rekordy i była bardzo fajną formą rozrywki. Myślę, że to nie musi być powód do wstydu. Używanie telefonu starszej generacji. Wręcz przeciwnie, może to być też pewna forma wręcz lansowania się wśród dzieci.
To, co powiedziałeś przed chwilą, uświadomiło mi, że kilka lat temu, jak rozmawiałam o telefonach komórkowych, no powiedzmy dobre 5, 6, 7 lat temu, to jeszcze psycholog mówił, że no trzeba uważać z tym telefonem, że dozować i tak dalej, że ograniczać, szczególnie dla dziecka, że małe dziecko nie musi posiadać telefonu, im później, tym lepiej. A właśnie dzisiaj widzę, że to wszystko się zmieniło przez te kilka lat na tyle, że ten telefon no rzeczywiście jest potrzebny, jest nieodzowny. Tak jak powiedziałeś, w wielu przypadkach jest narzędziem pracy, komunikacji, czy nawet nauki w szkole, tak?
Tak, chociaż ten psycholog mądrze mówił, bo jest zjawisko uzależnienia od telefonu typu smartfon, przez to, że daje ogromną możliwość sięgania do gier oraz różnych treści. Tutaj niestety też treści szkodliwych, bo cóż, ciekawość dziecka jest bardzo szeroka. Więc sięga również po treści niedozwolone. Dobrze wszyscy wiemy, że chodzi bardzo często o pornografię bądź zaczepki też ludzi dorosłych, albo nie tylko, którzy mogą mieć złe zamiary wobec dziecka. O to się głównie boimy, tak? Czy dzieci korzystają szkodliwie z telefonu? Tak, korzystają szkodliwie z telefonu. W szkole potrafią nie panować nad chęcią sprawdzenia tego, co się dzieje w sieci przez 45 minut. Potrafią nie mieć umiejętności regulowania sobie tego czasu.
To może być jakiś przejaw uzależnienia?
Tworzy się już nawet taką nazwę dla tego zachowania, tak? Moi uczniowie ze starszych klas, no jeden był rekordzistą po prostu w tym natręctwie, że tak powiem, żebym się nie czepiał go, że korzysta w mojej obecności z telefonu, co uważałem za lekceważenie i łamanie naszej normy, to zakładał sobie bluzę na głowę i pod bluzą korzystał z telefonu. Wyglądało to komicznie, ale dla niego nie. Ponieważ on w tym momencie uważał, że musi kontynuować grę lub sprawdzić, czy dostał SMS-a, czy nie dostał SMS-a. Do tego też się to sprowadza. Także dzieci i młodzież mają problem z rzeczywiście regulacją czasu odnośnie korzystania. Dlatego trzeba je uczyć, jak to robić, tak?
No właśnie, i tutaj pojawia się kolejny problem, też wspomniałeś o tym na początku, że właśnie trzeba je uczyć. Niejednokrotnie mamy pretensje do dzieci, że nadużywają telefonu, że siadają z telefonem do obiadu, do lekcji. Natomiast no niejednokrotnie my sami, dorośli, robimy to samo.
Bo to od tego się zaczyna.
No właśnie.
Jeżeli w domu podczas posiłku rozmawiamy przez telefon lub korzystamy z gry lub innych aplikacji, no to sami dajemy zły przykład, tak?
I mówię, nie korzystaj, tak, kiedy korzysta się samemu.
Jest niekonsekwentne.
Nie jest żadną nauką, tak?
Dokładnie.
Bo dzieci uczą się
tak.
Przez przykład. No.
Musimy zacząć od siebie.
Jak wytłumaczyć w takim razie dziecku, oczywiście no, dając dobry przykład, tak, ale jeszcze jak inaczej, że nie do końca te relacje utrzymywane przez telefon, no to są jedyne relacje, jakie powinno się budować z rówieśnikami. Że ważne jest też spotkanie, rozmowa twarzą w twarz, że ten komunikat przekazywany przez telefon, SMS-em, czy no jakąkolwiek wiadomością, no to jest taki niepełny komunikat. Musimy mieć tego świadomość, tak?
No dokładnie. To jest proces, to o czym mówimy. To jest proces nauczania. Przed paroma dniami przeczytałem bardzo mądry artykuł w internecie o tym, że w szkołach norweskich jest godzina empatii obowiązkowa dla każdej klasy, jedna godzina nauki empatii w tygodniu. Coś niesamowitego. Proste, a jakie ważne, tak? Nie wiem, jak przebiegają te zajęcia, mam zamiar się zapoznać bardziej z tym. A może powinno się to wprowadzić również w szkołach naszych, tak? Uważam, że byłby to świetny pomysł. I to jest odpowiedź na to empatia, tak? nie możemy tylko wyrazić naszych uczuć, ani dobrze odczytać emocji drugiego człowieka, czytając emotikonki w telefonie, tak?
No właśnie, nie wystarczy uśmiechnięta buzia, żeby przekazać całą mnogość, tak, rozmaitych odczuć.
Musimy widzieć drugiego człowieka, żeby patrzeć w jego oczy, widzieć jego twarz, widzieć jego minę, zobaczyć, jak się zachowuje, żeby spróbować wczuć się w jego sytuację, tak? Ale do tego on jest potrzebny obok.
Czytamy z mimiki, tak jak mówiliśmy, ale również z różnych gestów. To czasami jest ton głosu, tak? A poza tym też, no, jeśli się przytulamy, uwalniają się oksytocyny, jesteśmy zadowoleni, no, tego nam telefon komórkowy nie zastąpi.
No właśnie, w żaden sposób. A musimy się tego uczyć, muszą się dzieci też tego uczyć, żeby później być ludźmi wrażliwymi, potrafiącymi właśnie wchodzić też w prawidłowe relacje z innymi ludźmi, tak? Tego wyłącznie przez telefon się nie nauczą.
Czy to tylko właśnie rodzice, czy może, no nie wiem, teraz właśnie, tak jak wspomniałeś o tych lekcjach empatii, no taka też powinna być rola szkoły, żeby o tym też mówić, tego też uczyć?
Rolą dorosłego jest modelowanie prawidłowych zachowań u dzieci, tak? U dzieci i młodzieży. Jeżeli dorośli będą to robili prawidłowo, tak jak chcemy, żeby to wyglądało później, żeby te relacje wyglądały później, czyli żebyśmy potrafili się porozumiewać ze sobą, rozmawiać w sposób bezpieczny, kulturalny, miły i zrozumiały dla innych, no to musimy tak rozmawiać z dziećmi, traktując ich jako normalnego odbiorcę naszego komunikatu i tego, którego chcemy również nauczyć takiego sposobu porozumiewania się. Tak samo, jeżeli chcemy, żeby dobrze postępowali, czyli prawidłowo postępowały dzieci w różnych sytuacjach społecznych, to najpierw musimy im to pokazać, stwarzać takie sytuacje, pokazywać i włączać do naszego życia, do wspólnego działania. I to jest zadanie zarówno rodziców, jak i wszystkich dorosłych w otoczeniu i szkoły również.
Taki obrazek w tej chwili, dzieci siedzące właśnie w szkole, każde z telefonem komórkowym.
Powszechny i bardzo przykry.
Dosyć powszechny i przykry, prawda?
Przykry.
Nie rozmawiające ze sobą.
No niestety. No niestety. To jest to, z czym mnie jest bardzo źle. Tak samo jak zaczynam zajęcia z moimi uczniami i widzę, że nie mogą skończyć gry, to pytam się ich, przepraszam, czy żebyście zauważyli, że chcę zacząć zajęcia, muszę wysłać do was SMS-a? Wtedy jest chwila zastanowienia, tak? Wtedy proszę, żeby telefony zostały odłożone. W szkole, w której pracuję, również moje koleżanki i koledzy, jest miejsce, jest koszyczek tak zwany, do którego telefony mają zawędrować, być odłożone na początku lekcji, żeby lekcja mogła przebiegać normalnie. I jak się to robi konsekwentnie, czy jak robią to wszyscy i zawsze, nagle staje się to normą. Telefon ma być wyłączony, a przynajmniej wyciszony, najlepiej wyłączony, bo wibracje też rozpraszają. Wszyscy zaczynają się zastanawiać, czyj to telefon dzwoni w tym momencie. Ale jeżeli to zaczyna funkcjonować, staje się normą, to rzeczywiście dzieci wiedzą, że ten telefon tam jest, ten kontakt jest, nic nie jest im odebrane, po 45 minutach skorzystają z niego.
Czyli musimy gdzieś w tym wszystkim znaleźć jakiś złoty środek po prostu.
Tak, nauczyć się swoistego savoir-vivre.
No właśnie, bardzo dziękuję ci za rozmowę i za wizytę w radiu. Moim gościem był dzisiaj Michał Wiatrowski, psycholog, pedagog i socjoterapeuta.
Dziękuję.